Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co środę rozpoczynamy program interwencyjny po stronie prawdy. Dzisiaj realizowany z Przyjezierza w powiecie mogileńskim w gminie Strzelno. Witają się z Państwem.
Adam Ślusarski.
Gabriela Schroeder.
Znajdujemy się w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych. Jest to zakład nowy, został wybudowany. Natomiast są pewnego rodzaju problemy z jego dalszym finansowaniem. Są również zarzuty pod adresem tych, którzy go budowali, wznosili, że są pewne nieprawidłowości. Tych nieprawidłowości dopatrzyła się Najwyższa Izba Kontroli. W tym momencie na naszym programie nie ma nikogo z przedstawicieli tej instytucji. Pani rzecznik stwierdziła, że nie chcą wchodzić w polemikę. Więc tytułem takiego wyjaśnienia może odsyłamy również do wystąpienia pokontrolnego tej instytucji, aby również mieć w pełni obraz sytuacji. A my zapraszamy na nasz program. O przyjazd naszej redakcji poprosił pan Ewaryst Matczak, burmistrz miasta Strzelna. Panie burmistrzu, może zanim o problemie i o tym również zakładzie, proszę nam powiedzieć, co tutaj miało miejsce wcześniej, co tutaj się znajdowało i dlaczego postanowiono zrobić coś innego, czyli właśnie powołać Zakład Aktywności Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych.
Panie redaktorze, kiedyś tutaj był hotel, restauracja, tak, prowadziła taką działalność turystyczną. To było wydzierżawione osobie prywatnej. Kilkanaście lat temu gmina to od osoby prywatnej przejęła, zarządzała tym jako gminny ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny. Zmieniły się przepisy w pewnym momencie i gmina nie mogła prowadzić działalności gospodarczej. Były pomysły, żeby ten obiekt sprzedać. Nie wyraziłem zgody, chciałem go zagospodarować w inny sposób. Pomysłów było kilka. Był między innymi pomysł, żeby tu stworzyć na przykład młodzieżowy ośrodek socjoterapeutyczny, ale sąsiednia gmina nie wyraziła na to zgodę, bo się bała tych przebywających tu osób. Był pomysł, żeby tu stworzyć centrum kształcenia praktycznego do naszego ośrodka szkolno-wychowawczego, gdzie mamy taki ośrodek, prowadzimy w Strzelnie i żeby tu odbyły się praktyki, kucharz, bo cukiernik, bo takie też osoby tam szkolimy w szkole zawodowej, tej specjalnej. Nie było na to funduszy. I pojawił się w końcu pomysł, żeby stworzyć tu Zakład Aktywności Zawodowej. I ten pomysł podchwyciliśmy i udało się to zrealizować. Ten obiekt funkcjonuje. Pozyskaliśmy na to środki z Urzędu Marszałkowskiego, z PFRON-u i tutaj włożyliśmy jako gmina swój udział własny. Jest obiekt nadal gminny, nie jest to sprzedany i pracują tutaj kilkanaście czy kilkadziesiąt osób.
Panie burmistrzu, rozumiem, że to, co było tutaj wcześniej, to był budynek w jakim stanie technicznym?
Budynek właściwie tylko się nadawał prawie praktycznie do wyburzenia. I to wszystko wymagało kapitalnego remontu, żeby on mógł wyglądać w tej chwili tak, jak wygląda.
A więc dzięki współdziałaniu władz gminy z Urzędem Marszałkowskim udało się wybudować to, co tutaj jest i funkcjonuje?
Tak, dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim i dzięki środkom z PFRON-u.
Dziękuję. Proszę Państwa, jak widać działa coś, co jest bardzo potrzebne i o tym będziemy również rozmawiać z osobami, które tutaj pracują. Pracują mając pracę dla siebie, ale również dają nadzieję i chęć do życia innym.
Pan Grzegorz Kamiński, dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu, również z placówką w Strzelnie, to nasz kolejny rozmówca. Panie dyrektorze, sytuacja na rynku pracy dla osób niepełnosprawnych jest trudna. Możliwość zdobycia pracy i rehabilitacji oferują im właśnie zakłady aktywności zawodowej, takie jak ten. Proszę powiedzieć, ile osób znalazło tu pracę i czym się ta placówka zajmuje?
Pracuje tu 27 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 11 osób personelu. Przy czym chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Pan burmistrz nie nadmienił jednej rzeczy. Powiat mogileński posiada dwie placówki specjalne. Są to szkoły, gdzie jest wielu uczniów z niepełnosprawnością. Alternatywą dla nich po ukończeniu szkoły były tylko warsztaty terapii zajęciowej i takie też są w Bielicach. A po warsztatach terapii zajęciowej osoby z niepełnosprawnością, właściwie z orzeczeniem o niepełnosprawności, przebywały w domu, bo na rynku pracy nieliczne tylko zakłady zatrudniają osoby z orzeczeniem. W związku z powyższym ta idea zachowania ciągłości od uczestnictwa w szkole podstawowej poprzez warsztaty terapii zajęciowej, a w końcu przygotowanie do wypuszczenia osoby niepełnosprawnej na wolny rynek jest ideą chyba jak najbardziej słuszną. Mało tego, te osoby, które na początku zgłosiły się do pracy, obawiały się pewnych rzeczy, ponieważ czasami parę lat przebywały w domu, w swoich środowiskach zamkniętych, nie mogły wyjść, nie mogły się spotkać. Tutaj poprzez umowę o pracę, nie dość, że następuje pewna socjalizacja, następuje pewna rehabilitacja, jest to rehabilitacja i ruchowa, i społeczna, to bardzo chętnie przyjeżdżają, wykonując pewne zawody, ucząc się po to, żeby przygotować się do ewentualnej pracy na otwartym rynku pracy.
Panie dyrektorze, ile osób znalazło zatrudnienie w tym zakładzie aktywności zawodowej?
Ogólnie zatrudnionych jest 38 osób. Są czasami takie sytuacje, że w okresie letnim musimy podpisywać umowy zlecenia, ponieważ no nie jesteśmy w stanie w sezonie swoimi siłami obsadzić wszystkich działalności. A tych działalności jest sporo, bo mamy i ogrodnictwo w Strzelnie. W sezonie dochodzi nam obsługa parkingu, dochodzi nam obsługa pomostu, na którym jest sprzęt pływający, jest wypożyczalnia sprzętu pływającego, dochodzi nam zewnętrzna obsługa klienta w postaci podawania posiłków, mamy pralnię, z której społeczeństwo korzysta, także tych działalności jest naprawdę sporo. Mamy hotel, w którym przygotowują się do wykonywania swoich późniejszych prawdopodobnie prac, recepcjoniści, portierzy, pokojowe. Także no, jest to ogrom zadań, ale myślę, że będę wyrazicielem wszystkich nas, jako wspólnie pracujących tu, że odnajdujemy się tu i no, pracujemy z uśmiechem, natomiast pracujemy, za co też te osoby otrzymują, tak jak my wszyscy, wynagrodzenia, które też pomagają w codziennym życiu każdego z nas, prawda?
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak słyszymy, Zakład Aktywności Zawodowej to skuteczna forma i pracy, i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a dalej o tym ośrodku będziemy mówić w dalszej części programu.
Poznaliśmy historię tego miejsca, poznaliśmy również to, co tutaj ma miejsce, to piękne dzieło ludzi, którzy razem, wspólnie tworzą, no można powiedzieć, rodzinę przyjaciół, którzy razem sobie pomagają w trudnej sytuacji, ale pojawia się problem. Z jednej strony trzeba przyznać, że jeśli się wydaje publiczne pieniądze, to trzeba dokonywać kontroli, no bo wiemy, że różnie to bywa. Ale czasami tak się może zdarzyć, że aby coś skontrolować, to czasami można wylać tak zwane dziecko z kąpielą. Czy tak jest w tym przypadku, czy nie? My tego nie oceniamy, odsyłamy, jak mówiliśmy na początku, do wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli. Ale w tym momencie wracam do rozmowy z panem burmistrzem. Panie burmistrzu, jak pan powiedział we wcześniejszej wypowiedzi, mógł pan sprzedać wcześniejszy tutaj ośrodek i tutaj nie byłoby nic. Podjęliście ten wysiłek, żeby coś tutaj zrobić. Jak widać, funkcjonuje. To żyje tutaj ten zakład, a w okresie letnim, gdzie niedaleko tutaj obok jeziora przyjeżdżają letnicy, to widać, że pęcznieje jeszcze bardziej ten ośrodek. Panie burmistrzu, nie zgadza się pan z tym wszystkim, co może z wieloma rzeczami, które kwestionuje Najwyższa Izba Kontroli, delegatura w Bydgoszczy.
Panie redaktorze, obiekt ten realizowaliśmy w dosyć krótkim terminie, bo mieliśmy środki do wykorzystania. Rzeczywiście, jeśli chodzi o procedury, to popełnialiśmy pewne błędy o procedury.
Czyli to nie jest tak, że pan neguje wszystko?
Nie neguję, natomiast nie zgadzam się z pewnymi wnioskami Najwyższej Izby Kontroli, między innymi, że tutaj burmistrz sobie o te środki, o niegospodarność. A najbardziej zabalało mnie to, jak pani dyrektor oddziału w Bydgoszczy w ubiegłym tygodniu w prasie, czyli w telewizji bydgoskiej, Radio PIK i w lokalnym tutaj tygodniku powiedziała takie rzecz, że sprawa jest skierowana do prokuratury o niegospodarność przeciwko mojej osobie i ZAS nie funkcjonuje. Jeżeli ZAS nie funkcjonuje, to od razu się pojawiły wątpliwości z dofinansowaniem tego ZAS-u przez Urząd Marszałkowski, środków PFRON-owskich. Problem się pojawił z tym, w tym momencie, jak pani dyrektor NIK-u powiedziała, że ten ośrodek nie funkcjonuje. Nie funkcjonuje tylko jedna część, budynek gospodarczy szkoleniowy przy ogrodnictwie w Strzelnie, ale ogrodnictwo samo jako działalność funkcjonowała. Tam były pewne problemy ze strażakami, zostały usunięte i ten budynek po prostu też już będzie funkcjonował. Ogrodnictwo cały czas funkcjonowało. Pani dyrektor NIK-u, powiadając, że cały ośrodek nie funkcjonuje, po prostu spowodowała to, że uruchomiła się lawina postępowań, które jakby grożą brakiem dofinansowania tego ośrodka i wtedy jego zamknięciem. Tak?
To, czyli poprawię się. To nie tylko na podstawie enuncjacji prasowych Urząd Marszałkowski wstrzymał, ale również na podstawie tego, że toczy się postępowanie kontrolne przez Najwyższą Izbę Kontroli, ale no, ono stwierdza, że zakład nie funkcjonuje, ale jesteśmy tu i widzimy, że funkcjonuje i działa.
Najwyższa Izba Kontroli ma kilka zarzutów. Ja poprosiłem panią dyrektor po raz wtóry, że w czasie kontroli zostały zagubione nam dokumenty przetargowe i tych dokumentów oryginałów nie otrzymaliśmy z powrotem. Teraz ponownie wystąpiłem z takim wnioskiem, żeby dokumenty nam udostępniono. Tych dokumentów nie mamy, a jeżeli sprawa będzie skierowana do prokuratury, to jak ja się mogę bronić, jeżeli tam muszę przedstawić oryginały dokumentów pewnych, tak? Tak samo prosiliśmy panią o przedstawienie ekspertyzy, która mówi, że zostały środki wydane niegospodarnie, na tą kwotę ponad 500 tysięcy złotych, bo w czasie kontroli były wykonywane prace zamienne i firma budowlana, łącznie z inspektorem nadzoru, którego ja powołałem, który miał nas pilnować interesu gminy, wykonali kosztorysy na tak zwane roboty zamienne. I te środki zostały, te protokoły zostały przekazane Najwyższej Izby Kontroli i jakby na dzień dzisiejszy nie jest to uwzględnione. Że te roboty zamienne jakby zostały wykonane. I o to mamy żal, no, że jeżeli upieram się tak, że jeśli chodzi o o wykonawstwo, to były umowy ryczałtowe, a nie kosztorysowe. Właśnie inspektorzy zarzucają z NIK-u nam to, że to były umowy kosztorysowe, a nie ryczałtowe. My uważamy odwrotnie. I też jest jakiś spór, jak on się rozstrzygnie, myślę, że o tym zdecyduje sąd, ale uważam, że to nie ma podstawy, żeby wstrzymywać ludziom wynagrodzenia, bo to ludzie sobie tutaj pracujący na to nie zasłużyli. Jeżeli burmistrz jest winien, to niech skarżą burmistrza, a nie mogą tracić na tym pracownicy.
Kwestia tych zaginionych dokumentów, na pewno ją poruszymy, bo to jest bardzo ważna rzecz. Zaginęły, pan twierdzi, że na skutek kontroli. Natomiast, panie burmistrzu, znamy takie przykłady, że w niektórych gminach w Polsce budowano chociażby chodniki, budowano je zimą, bo takie były przepisy finansowe środków unijnych, te wszystkie rozliczenia powodowały, że tak po prostu trzeba było to budować. No i wszyscy, którzy to budowali, zamawiali i płacili, wszyscy wiedzieli, że w warunkach polskich zima i budowa równa się po prostu zniszczenie tego na wiosnę po prostu, ale wtedy się zgadza, wszystko jest zgodnie z literą prawa, wszystko jest zgodnie z wszelkimi procedurami. Pan chciał tutaj wybudować i wybudował ten zakład, ale mieliście mało czasu. Dlaczego było tak mało tego czasu? Co na to wpłynęło?
Umowę podpisaliśmy w miesiącu wrześniu, a termin realizacji był do końca roku 2014. Jeżeli byśmy tego nie zrealizowali, to po prostu pieniążki by nam przepadły. Tak.
Dlaczego by przepadły? To, na czym to polega?
Wypadlibyśmy jakby z planu tam tych środków PFRON-owskich wydawania i nie wiem, następny rok wypadał, nie wiadomo kiedy byśmy podobnie te środki mieli przyznane. I albo byśmy wykorzystali wtedy, albo wcale, prawdopodobnie wcale.
Czyli rozumiem, że to ten pośpiech nie wynikał z tego, że założyliście, że zrobimy tak, wystąpimy w taki sposób, aby nas goniły terminy, a potem będziemy przedstawiać instytucjom kontrolnym, że no nie wszystko jest w porządku, bo my się śpieszyliśmy, bo w tym raporcie Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że faktycznie mieliście mało czasu. Jest to w pewnym stopniu z jednej strony usprawiedliwienie, ale no z drugiej strony też zarzut, tylko że czy nie mogliście wcześniej wystąpić do PFRON-u i Urzędu Marszałkowskiego o to, aby sfinansować i zrobić te inwestycje? Jak to wyglądało? Co na to wpłynęło?
Rozmowy toczyły się wcześniej z Urzędem Marszałkowskim, tylko podpisanie umowy nastąpiło we wrześniu, a dopiero mogliśmy robić przetargi, a podpisaliśmy umowę, bo to środki teoretycznie były przyznane, ale nie mieliśmy podpisanej umowy. No, trudno robić coś bez podpisania umowy, prawda, do dofinansowania. I dlatego to tak się stało.
A czy była taka możliwość, żeby do Urzędu Marszałkowskiego zwrócić się z takim pismem, że no mamy tu, nie wiem, 3 miesiące, tak, wychodzi? 3 miesiące, nie da się tak postawić całego takiego budynku, wyremontować wszystkiego, co jest jeszcze potrzebne w takim krótkim terminie. Prolongujmy to, skończymy 2 miesiące później, ale będzie wszystko również przygotowane. Czy się na to zgodzicie? No bo wiemy, dłuższa budowa to też droższa budowa.
Nie można przesunąć środków finansowych na kolejny rok. To było trudne. To już były, one są w roku, muszą po prostu być wydane. Takie rozmowy były prowadzone też.
Czyli po prostu w inny kalendarz.
No albo wypadają z obiegu. Dziękuję. Z obiegu jako ta inwestycja, która była finansowana przez PFRON, gdybyśmy tego nie zrealizowali.
A może warto było poczekać i po nowym roku starać się?
Nie mieliśmy gwarancji, że te pieniążki ponownie otrzymamy. Nikt nam tych środków nie zagwarantował. Także prawdopodobnie byśmy już tego obiektu nie zrobili, bo jakbyśmy raz zawiedli już do Marszałkowski, to drugi raz by nam nikt pewnie nie uwierzył. Dlatego tak się spieszyliśmy. Niestety, powiem tak, żałuję, że się tego podjąłem. Gdybym wiedział, że będą z tego tytułu takie problemy, to lepiej, żeby to się przewróciło i byłby spokój, albo żebyśmy to sprzedali. Żałuję. Naprawdę. Tyle problemów, co mam z tym, to nie spodziewałem się.
Ale na pewno ci, którzy tutaj są, nie żałują. Widzimy, jest to cieszy, panie burmistrzu. Ale no, tak jak pan mówił i tak jak mówi też tutaj wystąpienie pokontrolne, no są pewne nieprawidłowości, trzeba je wyjaśniać. Proszę państwa, nie jesteśmy salą sądową i nie będziemy tu sądzić ani burmistrza, ani Najwyższej Izby Kontroli, ale trzeba tutaj światła troszeczkę na to wszystko rzucić, no bo może się tak zdarzyć, że przyjdzie pewne pismo z pewnego urzędu i najzwyczajniej w świecie ten zakład zostanie zamknięty na kłódkę na jakiś czas, a może i na zawsze. A co z tymi ludźmi? Co z osobami z niepełnosprawnością?
Pani Agnieszka Grabińska, magister fizjoterapii w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Pani Agnieszko, proszę powiedzieć, na czym polega Pani praca?
W Zakładzie Aktywności Zawodowej jestem zatrudniona jako fizjoterapeuta. Moja praca polega na codziennej rehabilitacji naszych niepełnosprawnych pracowników, ponieważ oprócz 4-godzinnej pracy zawodowej należy się każdemu niepełnosprawnemu pracownikowi godzina rehabilitacji ruchowej.
Dziękuję bardzo. Pani Joanna Dąbrowska, pani Joanno, pani tutaj znalazła zatrudnienie. Proszę powiedzieć, na jakim stanowisku?
Jako intendentka pracuję i jako osoba niepełnosprawna, jak zresztą widać. No a więc to moja praca typowo, można powiedzieć, biurowa na ten czas, zwłaszcza biorąc pod uwagę moją niezdolność do jakiegoś poruszania się wielkiego, a więc tu taka spokojna praca, mogę powiedzieć, która mi osobiście bardzo wiele dała. Wcześniej pracowałam na otwartym rynku pracy, wszystko, że tak powiem, było normalnie zupełnie, a Zakład Aktywizacji Zawodowej dał mi jakby takie trochę powrót do rzeczywistości, do normalności, powiedzmy, że jest ta praca, to trzeba wstać, trzeba po prostu z ludźmi pracować, żyć i taka normalność, jak każdy człowiek, myślę. Także to pozytywnie bardzo.
Pani Joanno, tak, gdyby nie praca tutaj, w tym Zakładzie Aktywności Zawodowej, czy ciężko byłoby Pani się jakoś odnaleźć na rynku pracy obecnie?
No szczerze powiedziawszy, zapewne bardzo ciężko. I muszę powiedzieć, że długo, bo to kilka lat minęło, zanim tu pracę znalazłam. I tak właśnie było, jak tu wcześniej zostało powiedziane. Po prostu w domu byłam w zamknięciu, można powiedzieć. No telewizja, książki, jakieś, powiedzmy, nie wiem, rozwijanie hobby własnego, ale to wszystko w domu, w zamkniętych ścianach, to w ogóle nie ma odniesienia do tego, co jest teraz, że jednak się wychodzi do ludzi, że się po prostu się żyje jak człowiek, naprawdę, no inaczej tego nazwać chyba nie można.
Czy obawiacie się teraz o przyszłość waszego ośrodka?
No jest taka obawa, naprawdę jest taka obawa i obawa przed tym, że jak w moim wypadku, myślę, że tutaj wiele osób się pod tym podpisze, po prostu powrót do tych 4 zamkniętych ścian w domu. To jest przykre po prostu przykre.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak słyszymy, Zakład Aktywności Zawodowej to bardzo skuteczna forma rehabilitacji i aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych.
Nasz kolejny rozmówca, pani Dorota Haas, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Pani dyrektor, no wiemy, że nie można sobie za środki publiczne od tak po prostu budować jak się chce i co się chce i bez kontroli i bez spełnienia pewnych tutaj warunków i wymogów. Natomiast jeśli się chce znaleźć czasami jakieś uchybienia, to można je znaleźć. Pytanie. Jak pani postrzega funkcjonowanie tego ośrodka i czy większym kosztem społecznym będzie jego niefunkcjonowanie przez jakiś okres, czy też jednak trzeba dopiąć tej procedury, żeby było wszystko w porządku? Bo jeśli ten ośrodek, powiedzmy, jest zima, nie będzie działał, no to pytanie, czy go ogrzewamy, czy nie? Kto za to ogrzewanie zapłaci? Jak nie ogrzewamy, no to potem będziemy kuli tynk, żeby usunąć grzyb i inne, prawda? No po prostu odnowić ten budynek. To też będzie koszt społeczny i ktoś będzie musiał to ponieść. No najczęściej my wszyscy podatnicy po to, aby przywrócić tę piękną rzecz, która tutaj teraz funkcjonuje.
Ja może odniosę się do tego zamieszania, jeżeli chodzi o przekazanie środków z PFRON-u, czyli od marszałka, na wynagrodzenia dla osób tutaj zatrudnionych, osób niepełnosprawnych. To całe zamieszanie właśnie stało się poprzez ten opublikowane wystąpienie pokontrolne NIK-u. Marszałek zwrócił się do wojewody, ponieważ rolą wojewody jest nadawanie statusu Zakładowi Aktywności Zawodowej. Zwrócił się z pismem, czy ten zakład funkcjonuje, czy też nie. W związku z powyższym, że nie miałam wiedzy, że tutaj jest prowadzona kontrola NIK-u, ponieważ ani ten urząd do wojewody nie wystąpił o tym, że są wyłączone pewne obiekty z tej działalności. W związku z powyższym zapoznałam się z wystąpieniem pokontrolnym NIK-u i jak nadawaliśmy tutaj status tego zakładu, to muszę powiedzieć, że wszystkie dokumenty, które gmina złożyła, w tym również Państwowego Inspektora Pracy, świadczyły o tym, że ten zakład spełnia wszystkie wymogi pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy i również spełnia wymogi odnośnie wskaźników zatrudnienia, a także jest przystosowany do osób niepełnosprawnych, tak żeby te osoby mogły się tutaj poruszać. Myślę, że skoro powiatowy inspektor pracy taką decyzję wydał, to musiał też mieć do wglądu decyzje, które świadczyły o tym bezpieczeństwie, czyli również pozwolenia na budowę, na użytkowanie tych obiektów. Dowiedziałam się też z protokołu, z tego wystąpienia pokontrolnego NIK-u, że jest wyłączona pewna część tego zakładu. W związku z powyższym wystąpiłam do dyrektora tego zakładu o odniesienie się w kwestii właśnie kontroli nikowskiej, ale również wystąpiłam do powiatowego inspektora pracy. Wojewoda wystąpił, bo ja działam w imieniu wojewody. Wojewoda wystąpił do powiatowego inspektora pracy o to, żeby zbadał, czy ta część wyłączona, czyli mówimy tutaj o ulicy Parkowej w Strzelnie, nadaje się do tego, żeby była tam prowadzona ta działalność. No i czekamy na odpowiedź. I trwa postępowanie wyjaśniające, w związku z czym dzisiaj wojewoda udzielił informacji do Urzędu Marszałkowskiego na ich zapytanie, że obowiązuje w dalszym ciągu, w trakcie postępowania nie mamy żadnych uchyleń i ta decyzja, która była wydana, zgodnie z prawem w 2015 roku, że ta decyzja jest obowiązująca i myślę, że to będzie też podstawą do uruchomienia środków dla tego zakładu. Jeżeli chodzi z kolei o kwestie społeczne, to chciałabym powiedzieć, że ja jestem za właśnie taką siecią wsparcia, szczególnie dla osób, które są narażone na wykluczenie społeczne. A jeżeli patrzymy na osoby niepełnosprawne i również na ten rynek pracy i zatrudnianie tych osób, to musimy sobie powiedzieć, że bardzo mało zakładów pracy korzysta z zatrudnienia osób niepełnosprawnych. I w zakładach aktywności zawodowej te osoby znajdują zatrudnienie i tak jak tutaj pani, która wypowiadała się na temat tego, jak tutaj się znalazła, że najpierw była w domu, a teraz tutaj znalazła raz, że osoby, z którymi może pracować. Dwa, myślę, że czuje się potrzebna ta osoba. A po trzecie, no nie chciałabym, żeby być może jakieś naruszenia finansowe, bo nie mówimy, nie możemy określić skali, jaka to jest kwota, no 500 tysięcy do 7 milionów, które tu były wydane na ten zakład aktywności zawodowej, nie może decydować chyba o tym, że ten zakład będzie zamknięty. Myślę, ponieważ też miałam taką informację od dyrektora zakładu aktywności zawodowej, że dzisiaj też straż, czyli te uwagi, które miał NIK w związku z tym, że wyłączył ten zakład na Parkowej w Strzelnie z działalności. Dzisiaj była straż pożarna, ponieważ zakład te uchybienia starał się usunąć i z tego co mi wiadomo przyjdzie ekspertyza tej straży i będziemy wtedy mogli rozmawiać o tym, czy ten zakład zamykać, czy go nie zamykać. W tej chwili trwa postępowanie i myślę, że jeżeli zostały te uchybienia usunięte, to nie ma takiej podstawy, żeby go zamykać. Jeżeli są jakieś nadużycia finansowe, ja nie twierdzę, że są, bo nie jestem autorem wystąpienia pokontrolnego NIK-u. Do tego się odnieść powinien marszałek, który pieniądze przekazywał na powstanie tego zakładu. Ale myślę, że jeżeli są jakieś nadużycia finansowe, to gmina, jeżeli takowe zrobiła, bo ja nie wiem, nie wypowiadam się twierdząco, że tak jest, jeżeli takowe zrobiła, to powinna zwrócić może tą część, która jest jakby dyskusyjną częścią, a nie sądzę, żeby musiała oddawać wszystko i zamykać ten zakład, bo to nawet patrząc na czynnik społeczny i na to dobro, co jest dla tych ludzi tutaj stworzone, byłoby to, jeżeli chodzi o taki właśnie wymiar społeczny, negatywnie odebrane nawet.
Pani dyrektor, zadać należałoby takie pytanie, bo w tym momencie na podstawie kontroli NIK-u Urząd Marszałkowski wstrzymuje wypłatę za pośrednictwem PFRON-u. To naraża zakład na no, problemy finansowe na funkcjonowanie. Jednocześnie występuje Urząd Marszałkowski do was z takim zapytaniem, czy jest tutaj nadany ten status, czy też nie jest. No przecież jest nadany od 1 grudnia 2015, więc tu raczej nic nie koliduje, więc może by najpierw wypadało was zapytać, czy jest status. Gdybyście powiedzieli, że nie ma, to wtedy wstrzymać te wypłaty. No tu postąpiono i trochę inaczej. Być może dobrze, korzystając z takiej zasady też przezorności. Nie wiemy, no trudno w to wchodzić, ale jeśli Urząd Marszałkowski i za pośrednictwem PFRON-u dał pieniądze gminie na budowę, to chyba musiał odebrać w jakiś sposób tę budowę i stwierdzić, że wszystko jest w porządku. To dlaczego Najwyższa Izba Kontroli później stwierdza nieprawidłowości?
Z protokołu, właściwie z wystąpienia NIK-owskiego dowiedziałam się z treści, że taką kontrolę marszałek przeprowadził i pewne rzeczy jak gdyby zostały skontrolowane przez Urząd Marszałkowski. Myślę, że ta obawa Urzędu Marszałkowskiego, czy ten Zakład Aktywności Zawodowej działa, czy też nie, powstała po doniesieniach medialnych, że tu nic nie działa, że zostało zamknięte. I taka jest prawda, że ta obawa wydawania pieniędzy publicznych na coś, co zostało zamknięte, spowodowało to, że marszałek wstrzymał te pieniądze. Niemniej mam taką nadzieję, że dzisiaj dzisiaj, otrzymując od wojewody pismo o tym, że status nie został ani uchylony, że trwa postępowanie wyjaśniające, powinien wznowić te wypłaty i przekazywanie środków do tego zakładu.
Dziękuję. Mówiła pani Dorota Haas, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Przejdę do rozmowy z panem burmistrzem Strzelna, pan Ewaryst Matczak. Panie burmistrzu, no ta kontrola NIK-u nastręczyła dużego problemu wam. Jak już powiedziałem, nie wnikamy w jej treść, bo trudno nam się odnosić i być rzecznikiem Najwyższej Izby Kontroli. Natomiast pan jako kontrolowany no, ma prawo odnieść się do tego, co tam zostało kontrolowane. Mam pytanie o te 500 tysięcy, tak w zaokrągleniu. Czytając te wyniki kontroli, można powiedzieć, no wyparowały te pieniądze, czy też nie? Jak to jest?
Z tego doniesienia prasowego, bo pani dyrektor NIK-u nie poinformowała mi o tym, jakie zamierza podjąć działania. Wobec mnie też się dowiedziałem z prasy i z radia tydzień temu. Zarzuca mi się, że gmina Strzelno, znaczy burmistrz będzie oskarżony o niegospodarność około 500 tysięcy złotych. Podczas kontroli pracownicy, czy inspektorzy kontrolni rzeczywiście stwierdzili, powołali swojego eksperta z Torunia, który zrobił ekspertyzę i stwierdził, że rzeczywiście 500 tysięcy złotych było dane jakby za dużo. Były robione pomiary poszczególne i tak dalej. Ja powiedziałem kontrolerom, że miałem inspektora nadzoru, który robił łącznie z wykonawcą roboty zamienne. I były zrobione kosztorysy na roboty zamienne, których nikt nie uwzględniło. Na równowartość tej kwoty.
Co to są te roboty zamienne i jak to się stało, że one nie zostały wliczone do ogólnego rozliczenia, żeby się zgadzała tutaj kwota?
Na przykład było krótszy odcinek płotu zrobiony, albo więcej zrobione, na przykład wybrukowane podwórza. Takie są różnice. I to chcielibyśmy, i są koszty wykonawcze, żeby ewentualnie inspektorzy NIK-u też to nam uzgodnili.
Czyli przepraszam, że wejdę w słowo. Czyli tak, można powiedzieć, aha, zgłosiliście więcej tego ogrodzenia, ale przychodzi inspektor, stwierdza, że tu jest bardzo mało tego ogrodzenia. No a gdzie pieniądze za tego, co, za to, co nie ma wybudowane? Ale wy mówicie, dobrze, ale mamy za to więcej wybudowane czegoś innego. I za to nie zostało uwzględnione te koszty.
Oferent, składając ofertę, miał kosztorys. I on się do tego kosztu przymierza, ale na etapie realizacji stwierdzono, że na przykład są braki pewne, czy na przykład lepiej zrobić kawałek chodnika, czy lepiej zrobić kawałek płotu. I tutaj mój asystent, który to był, uzgadniali z inspektorem nadzoru i z wykonawcą, że lepiej zrobić mniej, na przykład krótszy odcinek płotu, a zrobić, na przykład wybrukować więcej podwórza. Tak? I tutaj i takie były inne wiele rzeczy zamiennych i na to zostały przedstawione kosztorysy. Zresztą my się upieraliśmy cały czas, że umowy z wykonawcą są umowami ryczałtowymi, a nie kosztorysowymi, czyli umowa jest na ryczał zawarta, czyli na kwotę, a nie, że to ma być jeszcze wszystko rozliczane jakby kosztorysem powykonawczym. Jest taki zapis w umowie, że to może być, że to może być rozliczane kosztorysem powykonawczym, ale generalnie upieraliśmy się, że to jest ryczałtowo i dalej potrzebujemy, że to jest umowa ryczałtowa na wykonanie.
A czy w tej umowie ryczałtowej ten, kto wykonuje, przedstawia wam faktury i mówi, że no ryczał to ryczałtem, ale ja faktycznie takie koszty tu poniosłem budując to?
Wykonawca, który wykonuje, przedstawia faktury i zakupy materiałów i przedstawia także na te materiały różne, że to są zakupione odpowiednie, mają parametry te materiały, które tu muszą być montowane, to wykonawca musiał to przedstawić i dlatego to przedstawił. I także przedstawiał faktury i za materiały i za robociznę, którą wykonywał. I to wszystko jest ujęte, to musi być podpisane przez inspektora nadzoru i dopiero wtedy było do wypłaty realizowane.
Jak to się stało pana zdaniem, że te dodatkowe koszty zamienne nie zostały uwzględnione podczas kontroli? Czy one były po kontroli dopiero przedstawiane te faktury z racji na tą szybką budowę i później potrzebę innych tych prac zamiennych?
Faktury były wstawione wcześniej tylko i zapłacone były w terminie tutaj wszystkim, tylko inspektorzy zauważyli, że w czasie realizacji te roboty po tym ekspertyzie, że pewne roboty są robione mniej. I zażądali od wykonawcy, inspektora nadzoru, żeby przedstawić, jeżeli zostały roboty jakieś wykonane zamienne, bo mówiliśmy o tych robotach zamiennych, żeby uzupełnić to kosztorysami robót zamiennych. I takie kosztorysy i protokoły robót konieczności robót zamiennych zostały złożone. Niestety nie zostało to uwzględnione.
Zostały przedłożone tylko kosztorysy, nie faktury.
I protokoły konieczności wykonania tych pewnych robót zamiennych. I to, bo to musi być powiązane. I to zostało przedłożone i na dzień dzisiejszy nie zostało to uwzględnione.
Dziękuję. Panie burmistrzu, ta ważna sprawa zaginionych dokumentów, bo obawia się pan tego, że jeśli Najwyższa Izba Kontroli skieruje sprawę do prokuratury, a trudno, żeby nie skierowała, skoro wynik jest negatywny, no to nie wiem, czy może nie skierować w takim wypadku, czy tu jest taka dowolność w tej materii, czy też nie. Natomiast pan, jak pan powiedział, nie będzie pan miał jak się bronić przed prokuratorem, bo nie będzie pan miał dokumentów. Twierdzi pan, że to na skutek kontroli kontrolerów z Izby zniknęły te dokumenty. Jakie dokumenty i w jakich okolicznościach?
Panie redaktorze, w czasie kontroli, bo pracownicy NIK-u przychodząc na kontrolę, powinni pobierać dokumenty za potwierdzeniem i zdawać za potwierdzeniem. Pobrali dokumenty od pracowników moich bez potwierdzenia, bo rzeczywiście zostały wydane i nie zostały te dokumenty zdane też za potwierdzeniem, bo nikt ich nie odbierał. Bo nie mamy takich dokumentów, a nikt nie ma, ani pracownicy, że takie dokumenty zostały zdane.
Czyli Najwyższa Izba Kontroli też nie ma tych dokumentów?
Zgodnie z ustawą, tak, nie ma. Jest to zgodnie z ustawą o NIK-u. Oni takie dokumenty powinni mieć, zdania i przyjęcia dokumentacji, tych dokumentów, które od nas pobierają. I część dokumentów wróciła, a nie wszystkie. Nie wróciły nam dokumenty przetargowe i my już podczas kontroli występowaliśmy do pani dyrektor NIK-u oddziału Bydgoszczy, to już chyba w maju roku ubiegłego, że brakuje nam pewnych dokumentów kontrolnych, tak, z kontroli, i prosimy o ich zwrot. Pani dyrektor nam odpisała, że oni też u siebie tego nie mają. Potem musieliśmy występować, bo oni mieli dokumenty oryginalne i ksero. Występowaliśmy, żebyśmy od ksero dokumenty potwierdzone za zgodne z oryginałem, żebyśmy my zrobili swoje ksero ponownie, żebyśmy mieli jakiś ślad, że taka robota była w ogóle w urzędzie gminy wykonywana. I teraz po tym odniesieniu prasowym, które się ukazało tydzień temu, ponownie złożyliśmy do pani dyrektor pismo, że prosimy o te oryginały dokumentów przetargowych, bo te dokumenty muszą być złożone, oryginały w prokuraturze. Ja muszę mi złożyć do prokuratury dokumenty oryginałów, a nie kserokopie. I tych dokumentów na dzisiejsze też nie wiemy, gdzie one są i nie ma. Kontrolerzy NIK-u, jak kontrolują, to kontrolują kilka zadań.
Panie burmistrzu, przepraszam, bo tak, z jednej strony można by zastanawiać się w faktyczność istnienia w ogóle tych dokumentów, tak, bo można powiedzieć, no nie ma, nie było ich, to gmina ich nie dała, więc Izba nie kontrolowała, ale w wynikach pokontrolnych są odniesienia się do tych dokumentów, a więc te faktury, te dokumenty musiały istnieć i musiały być w rękach kontrolerów. No, w jakich okolicznościach one zaginęły?
Trudno mi powiedzieć. Uważam, że państwo kontrolerzy mieli osobne biuro, mieli do tego klucze. Czy te dokumenty były włożone poza urząd? Nie wiem. Wiem, że kontrolerzy kontrolowali kilka jednostek w międzyczasie, bo oni nie bywali u nas non-stop codziennie i może gdzieś są podpięte przy innej kontroli. No, trudno mi w tej chwili powiedzieć. Pracownicy moi złożyli mi oświadczenie, bo ja pytałem kilkakrotnie, panowie, jeżeli te dokumenty wydaliście, a nie zaś, to proszę mi napisać oświadczenie, że te dokumenty nie zostają wrócone, bo po prostu to ktoś za te dokumenty powinien odpowiedzieć, oryginałów dokumentów.
Panie burmistrzu, Najwyższa Izba Kontroli, no to nie gestapo, prawda, ale ma pewne uprawnienia, żąda dokumentów, otrzymuje pomieszczenie, w którym kontrolerzy siedzą, przeglądają te dokumenty, sporządzają odpowiednie notatki. Jak potrzebują zakończyć na dany czas kontrolę, bo już mija 8 godzin, czy ile tam trzeba, no to mają prawo zamknąć te pomieszczenie, tak, na klucz. Jakieś plomby są wtedy? Domyślam się, nie ma plomb. A, zabierają klucze ze sobą. No ale dorobiony klucz może mieć pracownik gminy. No, w każdym bądź razie, o co chodzi? Równie dobrze po wyjściu, w trakcie wyjścia tych kontrolerów, no być może pracownicy powinni też, nie wiem, sprawdzać ich teczki, czy przypadkiem czegoś nie wynoszą.
Panie redaktorze, pracownicy jak przychodzi na konto, są przestraszeni najczęściej, tak? I jeżeli kontrolerzy poprosili dokumenty, pracownicy im wydali, ale obowiązuje ustawa o NIK-u, mówi o tym, że jeżeli ktoś pobiera dokumenty, to powinien mieć potwierdzenie ich pobrania i zdania. Jeżeli kontrolerzy NIK-u to powinni pobierać dokumenty, powinni też mieć protokół, że je zdawali. Ale oni nie mają w tej chwili żadnego dokumentu, że te dokumenty zostały jakby zdane.
No ale w całym postępowaniu wynika, że mieli te dokumenty, bo to wynika z tego, co badali, no bo inaczej by im nie wyszły te kwoty żadne. No,
dokumenty zostały przekazane przez pracowników, tak? Bez potwierdzenia i kontrolerzy NIK-u twierdzą, że dokumenty zdają, chociaż mówię, jeszcze raz potwierdzam, przypominam, że artykuł, który o NIK-u mówi wyraźnie, musi być potwierdzenie zdania dokumentu na piśmie. I pracownicy, jak tych dokumentów nie zdali, nie otrzymali w roku ubiegłym, od razu mi sygnalizowali, nie otrzymaliśmy części dokumentów, tych oryginalnych, części, bo nie wszystkie, bo część dokumentów wróciła, faktury powracały. I zaraz potem, jak oni mnie poinformowali, wystąpiliśmy do pani dyrektor o zwrot dokumentów oryginalnych. Stwierdzono, że tych dokumentów pracownicy czy kontrolerzy NIK-u nie mają.
Wracając do tych kserówek, a czy NIK ma ksera tych dokumentów?
Każde oryginały zostaje na rzecz NIK-u skserowane.
Czy tych zaginionych też?
Też. I potwierdzone zgodne z oryginałem.
No to nie można powiedzieć, że zaginęły. No są jakieś ksera, więc no myślę, że to nie jest tak, że zupełnie coś zniknęło. Amba Fatima i Nima. No.
I potem musieliśmy występować do NIK-u o... żeby od tych ksero potwierdzonych za zgodną z oryginałem, żebyśmy mieli jakiś ślad, że takie przetargi były, o ksero od ksera. I takie dokumenty ksero od ksera za zgodą dyrektorki NIK-u otrzymaliśmy.
A więc nie ma się co bać prokuratora?
Do prokuratury musi przedstawić oryginały dokumentów.
A już potwierdzenie już nie skutkuje niczym, tak?
To mi mówi pani prawnik, że potrzeba oryginalnych dokumentów. Nie wiadomo, czy prokurator będzie honorował dokumenty ksero, nie wiem.
Ale może sprawdzić również te dokumenty w tych, którzy je wystawiali, a więc te firmy, dokonać kontroli krzyżowej. Były od tego płacone podatki, więc Urząd Skarbowy też będzie miał. To nie jest tak, że dokument jest tylko między dwoma instytucjami. Wiele innych jest potem takich tropów i śladów, które wskazują, że zawsze się gdzieś znajdzie jakaś teczka personalna.
Ja mówię o dokumentach przetargowych, tak? Przetargowych, czyli faktury wróciły. Oryginalne faktury. Natomiast mówię o dokumentach na przetargi. Że te oryginały dokumentów przetargowych chyba tak po nam nie wróci.
Dziękuję panie burmistrzu. Rozmawialiśmy z panem Ewarystem Matczakiem, burmistrzem Strzelna. Proszę państwa, jak widać sprawa jest no, dość skomplikowana. Po prostu burmistrz obawia się tego, że nie będzie miał w jaki sposób wytłumaczyć się przed prokuratorem. Czym to będzie skutkowało, czas pokaże, a my zapraszamy do tego, aby być z nami.
A my powracamy do rozmowy z panem Grzegorzem Kamińskim, dyrektorem Zakładu Aktywności Zawodowej. Panie dyrektorze, jakie usługi w waszym ośrodku są prowadzone i czy one są dochodowe, czy nie? I co musicie robić, żeby utrzymać się na rynku pracy?
No więc troszeczkę rozwinę ten temat, a mianowicie specyfika budynku w samym Przyjezierzu jest taka, że budynek jest jakby odzwierciedleniem litery C. W jednej części znajduje się hotel, gdzie jest 11 pokoi, możemy przenocować 46 przepraszam, osób, pomieszczenia są klimatyzowane, no przystosowane, są węzły sanitarne, naprawdę zrobione przyzwoicie. I tam osoby niepełnosprawne oraz osoby pełnosprawne pracują na różnych stanowiskach, takich jak recepcjonista, portier, pokojowa, sprzątaczka. Następną częścią jest taka część biurowa. Znajdują się bardzo skromne dwa biura, gdzie odbywamy, pracujemy codziennie na dokumentach. Następną częścią, to jest, gdzie koleżanka ma pod swoją pieczą, jest to rehabilitacja, jest to kinezyterapia, fizjoterapia, gabinet zabiegów, masażu, gabinet pielęgniarski. Następną częścią i tam pracuje pani fizjoterapeutka i osoba, która pomaga oraz pani psycholog, która udziela pomocy swoim współpracownikom w różnych sytuacjach. Następną częścią jest część jakby konferencyjno-stołówkowo-jadalna, gdzie podajemy jedzenie, organizujemy konferencje, organizujemy spotkania, zabawy, półkolonie, ferie, zabawy dla społeczeństwa. I to jest oczywiście w sposób jakiś dochodowy traktowany. I ta część jest również połączona z kuchnią, która się mieści w 5 pomieszczeniach na dole. Komunikacja między salą główną a kuchnią jest poprzez windy wewnętrzne i na dole znajduje się również jeszcze pralnia, gdzie jest pomocnik. Uczą się zawodu, nie wiem, przy maglu czy przy pralni na wolnym rynku. W kuchni pracują zatrudnione w pełnym wymiarze panie i też mi zarzucano kiedyś, że zatrudniałem nie wiadomo kogo po znajomościach, a taką ideą zatrudnienia kucharki to jest jej pełna dostępność w pracy, bo czasami bywa tak, że grupy wyjeżdżają o 6 rano na wycieczki i muszą być obsłużone.
Bardzo wcześnie.
W związku z powyższym od 5 trzeba przyjść do pracy, a nikt im nie przejedzie 30 kilometrów, więc były dobrane takie osoby, które są na miejscu. Przychodzą pieszo nawet. Pralnia również służymy, mamy podpisane umowy, ale również służymy tą usługę dla osób przebywających w sezonie letnim. No i teraz sezon letni, jeżeli zjeżdża tutaj 60-80 tysięcy ludzi, to podajemy na wolnym rynku również jedzenie, sprzedajemy obiady. Bywało tak, że było ich w sprzedaży 300-350. Wypożyczamy sprzęt pływający, to jest też dochodowa rzecz. Rowery wodne, kajaki, ale również mamy żaglówki. Mamy rowery szosowe, na zimę mamy narty. To wszystko obsługują ludzie. No i mamy potężny parking, który też w piątki, soboty, przepraszam, i niedzielę jest dochodowy. No i teraz muszę się odnieść do ogrodnictwa. Więc jakaś sprzeczna informacja dziś powstała, bo ogrodnictwo nigdy nie zostało zawieszone, działalność ogrodnicza. Wręcz czasami osoby ze szkoły specjalnej pomagały nam tam w pracy. Produkują tam, są zatrudnione 4 osoby niepełnosprawne i na umowę zlecenie jedna osoba, która się zajmuje tym. Produkujemy kapustę, sałatę, seler, najróżniejsze rzeczy dla naszych potrzeb. Jest tam folia, to znaczy tunel foliowy, jest szklarnia, są garaże, jest taki mały stawek. No i jest budynek, który kiedyś zwał się budynkiem gospodarczym. Podczas tworzenia ZAZ-u nazwano go gospodarczo-szkoleniowym. Przy czym według mojej oceny szkolenie to miało wyglądać w ten sposób. Tam się nikt nie miał uczyć. Tam miały się odbywać ranne szkolenia, tak jak na każdym stanowisku pracy, przed pracą z ludźmi, którzy są zatrudnieni. Bo nie ma warunków nawet do tego, żeby tam szkolenia przeprowadzać. I zaniedbania, które podobno są, stwierdził to strażak, to były zaniedbania i to głośno muszę powiedzieć. To było największe zaniedbanie, brak dopływu wody gaśniczej o 10 metrów, czyli hydrant nie znajdował się w granicach 80 metrów, tylko 90. Budowanie hydrantu nowego, no, to są koszty. W związku z powyższym są zastępcze, są gaśnice, no nie było znaków wyjść ewakuacyjnych i nie było wymalowany strop farbą przeciwpożarową. To zostało naprawione, zrobione. Dzisiaj o godzinie 10 z małym poślizgiem właśnie byłem tam, ale to jest część działalności, jedna składowa tylko i wyłącznie gospodarstwa. W związku z powyższym, nie wiem skąd to cała afera, ludzie do tej pory pracowali, ale skoro miało być to zawieszone, to tę część tylko wyłączyliśmy, ale nie dział jako w statucie, który otrzymaliśmy od wojewody w 2015 roku, jest ogrodnictwo. I w ogrodnictwie jest parę rzeczy. Także do tego tyle się mogę odnieść.
Czyli ten zakres świadczonych usług, z tego co pan mówi, panie dyrektorze, jest bardzo duży, ale ja chciałam jeszcze wrócić do kwestii finansowej. Jakie fundusze wpływają do waszego ośrodka na wynagrodzenia? Skąd te fundusze są?
No, fundusze to są jakby cztery składniki. Jeden ze składników to jest dofinansowanie z PFRON-u, to jest na poziomie 499 tysięcy w ciągu roku. 150 tysięcy organ założycielski, czy prowadzący, czyli pan burmistrz, Urząd Miasta Strzelna. Następnie jest taki odpis SODIR, nie chcę tutaj tłumaczyć jak to wygląda, ale to jest mniej więcej też możliwość uzyskania zwrotów pieniążków zarobionych i my, proszę państwa, największą część musimy zarobić. To jest ponad 500 000 złotych. Musimy zarobić. To jest 43 tysiące na miesiąc. W styczniu, kiedy nie ma klientów, a widzicie państwo, że to jest puste, zarobienie 43 tysięcy złotych to nie jest łatwe. My zarabiamy maj, czerwiec, lipiec, sierpień. Wtedy pracujemy naokoło, na okrętkę, a ja dostałem zarzut taki, że przebywam w zakładzie pracy poza swoimi godzinami pracy, więc nie wiem, czy mam pracować od 7 do 15, zamknąć to i niech ludzie sobie robią, co chcą, czy mamy to utrzymać.
Dziękuję bardzo. Była to wypowiedź pana Grzegorza Kamińskiego, dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej.
Naszym kolejnym rozmówcą jest pan poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Latos. Panie pośle, z jednej strony ten taki bieg proceduralny i z drugiej chęć uczynienia czegoś dobrego. To wszystko musi być zgodne z jakimiś normami, z prawem, ale nie zawsze prawo wyprzedza rzeczywistość. To najczęściej rzeczywistość wyprzedza prawo. W tym wypadku pojawiają się problemy. Panie pośle, jak pan widzi możliwość no, takiego pokojowego rozwiązania tej sytuacji, tak, żeby zadość stało się przepisom, ale żeby i również tego ośrodka nie zamykać, bo przecież cierpienie ludzi no, nie jest do wycenienia, a ci ludzie po prostu będą cierpieć, jeśli im się zamknie taką możliwość. Już teraz przecież nie mają łatwo.
Tak, zwłaszcza, że przecież chodzi tutaj o pomoc osobom najsłabszym, osobom niepełnosprawnym, więc to jest w ogóle kuriozalne, że ktoś tego problemu nie widzi. Ta sprawa ma dwa aspekty. Jeden to jest aspekt rozliczeń finansowych, czy słusznych, czy nie, czy tam wszystko było idealne, precyzyjne, czy też być może zabrakło w jakimś momencie przesłania dokumentów, jakichś uzgodnień, ale też i na to należy spojrzeć od strony takiej no, życzliwej i praktycznej, a nie takiej bardzo surowej, urzędniczej, tym bardziej, że w Polsce możemy obserwować wiele różnych, wielomilionowych nieprawidłowości. I doprawdy ja tutaj no nie widzę jakiejś afery finansowej, nazwijmy to w ten sposób. I to jest ten jeden aspekt sprawy. A drugi aspekt sprawy to jest ten czysto ludzki. Ja doprawdy nie bardzo rozumiem, z jakiego powodu pan dyrektor, pracownicy, osoby niepełnosprawne, które tutaj z tego ośrodka korzystają, pracują też tutaj, mają być poszkodowani tylko z tego powodu, że ktoś kontrolujący uznał, że być może faktury na coś tam przy remoncie nie do końca są prawidłowe, że coś wymaga wyjaśnienia. No okej, niech to wyjaśniają odpowiednie służby, być może również i prokuratura, ale co ma do tego, co do państwa mają do tego, co ma funkcjonowanie tego zakładu do tego, z jakiego to powodu ktoś w ogóle pomyślał, żeby cofnąć dotację z PFRON. No jest to jest sytuacja zupełnie w moim przekonaniu kuriozalna, niezrozumiała. Ja bardzo dziękuję w tym miejscu pani dyrektor Haas, dziękuję panu wojewodzie Mikołajowi Bogdanowiczowi, w imieniu którego pani dyrektor Haas występowała, aby właśnie tą sprawę wyjaśnić, aby ten ośrodek, jak rozumiem, przynajmniej dopóki nie będzie coś udowodnione, mógł dalej funkcjonować, aby ludzie mogli tu dalej pracować, mogli dalej się rehabilitować, bo jest to też rodzaj rehabilitacji poprzez pracę i nie tylko. Takich ośrodków, powiem odwrotnie, brakuje w Polsce. W Polsce powinno być więcej takich ośrodków i cieszyć się tylko, że jest gmina, że jest burmistrz, gdzie jest rada, która chce realizować tego typu zadania. Zadania, co tu dużo ukrywać, często bardzo trudne. I zadaję sobie pytanie, nie wiem, być może po tych remontach komuś ten ośrodek wpadł w oko, podoba się i jak on zostanie sprzedany, ponieważ nie będzie mógł funkcjonować, to ktoś już po remoncie będzie miał atrakcyjne miejsce nad pięknym jeziorem. No mam nadzieję, że nie o to w tym wszystkim chodzi. Apeluję w związku z tym, ja tutaj też będę pytał Najwyższą Izbę Kontroli o takie, owszem, no zgodne z prawem, ale logiczne postępowanie w taki sposób, aby, jak rozumiem, dociekać wyjaśnienia pewnych nieprawidłowości, ale nie ze szkodą dla Bogu ducha winnych pracowników, dla Bogu ducha winnych osób, które tu się rehabilitują. Bo no co oni mają wspólnego ewentualnymi nieprawidłowościami? To przecież nie oni robili ten remont, to przecież nie oni odpowiadają ewentualnie za jakieś tam być może niedomówienia, za być może jakiś brak jakichś dokumentów albo na czas zrobienia korekty. Ja czasami odnoszę wrażenie, że ważniejsze dla urzędów i kontrolerów jest to, czy w dokumentach wszystko się zgadza, już nieważne, czy na logikę to wszystko pasuje, czy coś nie jest 2-3 razy przepłacone. Ważne, że wszystko w papierach jest okej. A tutaj jeżeli, no, jak rozumiem to, co powiedział pan burmistrz, wykonano zamiast kawałka płotu kawałek więcej podwórza, ale być może nie, na czas nie, doku, nie, nie dostarczono dokumentu, no to już mamy ich i już tu jest powód do podejrzeń, jakichś nieprawidłowości. Ja staram się w tej sprawie stanąć po stronie prawdy i po stronie logiki. Jeszcze raz też podziękuję Urzędowi Wojewódzkiemu za stanięcie w tej sprawie po stronie prawdy, po stronie logiki i mam nadzieję, że to samo zrobi Urząd Marszałkowski, że to samo zrobi PFRON i wszystkie te urzędy uznają, że sprawa niech się toczy między również i NIK-iem, dalej może w prokuraturze, natomiast niech ten ośrodek dalej funkcjonuje, niech dalej ludzie mają tutaj możliwość korzystania z tego ośrodka.
Panie pośle, bo tak, jak się powie A, no to trzeba powiedzieć B. Jak już decyzja jest negatywna, coś z tą decyzją trzeba zrobić, ale wiemy, że na pewnych szczeblach administracji i w każdej instytucji zawsze jest koniec końców taki wyższy urzędnik, który ma prawo powiedzieć dobrze, odstępujemy. No widzę szerszy kontekst, który nie jest zawarty w tych dokumentach, ale ten szerszy kontekst powoduje, że warto taką sprawę uchylić. No chociażby prokurator ma tak zwaną swobodę doboru dowodów. Może pewnych dowodów po prostu nie przyjąć, nie uznać ich i nikt go za to nie będzie ścigał, bo widzi, że jest szerszy kontekst, czy to polityczny, czy społeczny, czy kataklizm jakiś naturalny nastąpił i ktoś w stanie wyższej konieczności działał. No, można pewne rzeczy ominąć i niekoniecznie ciągać człowieka przed te instytucje. Ale tak jak pan tu powiedział, chyba nic by się nie stało, niech wyjaśniają, a ośrodek niech działa.
Zdecydowanie tak. No ja rozumiem, że prokuratura będzie musiała działać zgodnie z obowiązującym prawem, ale też jak pan redaktor powiedział słusznie, z pewną logiką działań, niech popatrzy na te dokumenty od strony pewnej logiki, no mają też doświadczenie przy rzeczywiście różnych sprawach związanych z niegospodarnością. Ale to jest niezależne od tego, co zrobi PFRON, od tego, co się będzie działo w tym zakładzie, czy on będzie mógł dalej funkcjonować. No bo przepraszam, a co nam przyjdzie z sytuacji takiej, jeżeli zakład zostanie zamknięty, a za pół roku prokuratura umorzy sprawę, bo uzna, że wszystko jest prawidłowo, tylko że już tego zakładu nie będzie. A więc niech się te sprawy są od siebie zupełnie niezależne i mam nadzieję, że ktoś w ten sposób do tego podejdzie.
Dziękuję. Rozmawialiśmy z panem posłem Tomaszem Latosem. Proszę państwa, bardzo wiele tutaj kontrowersji w tej sprawie, ale myślę, że można je również wykorzystać na plus przede wszystkim dla tych ludzi. Bardzo wiele kontrowersji budzą koszta, które się pojawiły. No, chociażby z dokumentów wynika, że w pewnym momencie okazało się, że dach, który był tylko do remontu, okazał się, że jest spróchniały, więc potrzebna była inwestycja od nowa, więc i koszty wzrosły, a to jest jednym z oskarżeń pod adresem wykonawcy i burmistrza. My tymczasem kończymy nasz program. Nie sposób wszystkich rzeczy poruszyć. Żegnają się z państwem
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.